Drugi list Piotra, rozdział trzeci. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Tutaj od początku Piotr mówi, że podkreśla, że to jest już drugi list i mówi coś takiego, że w tych listach, w nich przez przypominanie pobudza wasz czysty umysł. Jest od razu ważna informacja na początku, że jeżeli umysł nasz ma być pobudzany przez przypominanie, to musi być czysty. Czyli wniosek byłby taki, że jeżeli ktoś ma nieczysty umysł, jeżeli zajmuje się rzeczami, które są nieczyste, jeżeli ten umysł błądzi nie tam, gdzie trzeba, to nawet jeżeli będzie przypominane coś, co jest ważne, to on specjalnie nie będzie pobudzany. On będzie pobudzany przez inne rzeczy, przez inne impulsy. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi o czymś właśnie takim. Są początkowe wersety. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Czyli jeśli dostosowujemy się do tego świata, to nie ma co mówić o tym, że nasz umysł będzie odnawiany, a jeszcze mniej można mówić o tym, że będzie w odpowiedni sposób pobudzany. I apostoł Piotr mówi o tym, że przypomina, on nawet w innym miejscu mówi, że nie nudzi mu się przypominanie po raz kolejny, bo są rzeczy, o których trzeba myśleć, o których trzeba rozmyślać, jak to mówi Słowo Boże, o których trzeba sobie przypominać. I dobrze by było, gdybyśmy nawzajem sobie różne rzeczy przypominali, bo list do Hebrajczyków też mówi, żeby się pobudzać do wiary, do miłości, do dobrych uczynków poprzez to, że będziemy się nawzajem spotykać. Żeby nie unikać spotkań, jak niektórzy mają w zwyczaju, bo dzień się przybliża. Ten dzień się przybliża. Dlatego trzeba się tym bardziej zachęcać do tego, żeby się miłować, do tego, żeby czynić dobrze i do tego, żeby wierzyć. I do czego pobudza Piotr umysły adresatów? Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. I dalej mówi przede wszystkim, to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości. No, właściwie mówimy o tym od rana dzisiaj. Tak czy inaczej, ale przeżywamy coś takiego. Nawet to, co siostra przed chwilą mówiła, to jest po prostu wejście, takie szydercze wejście. Człowieka, który nie bardzo wie, co czyni, ale jednak jest używany. I no, Pan Jezus mówi, no, przebacz im ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. I tak trzeba. Natomiast tutaj jest taka uwaga na początku, żebyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedzianych przez proroków i dalej, żeby wiedzieć, że w ostatecznych czasach pewne rzeczy się wydarzą. Na przykład przyjdą szydercy. I teraz pytanie w takim razie, kiedy i w jaki sposób o czymś podobnym mówili prorocy. Otwórzmy Księgę Izajasza. To będzie rozdział 5. I tam będziemy mieli jeszcze jeden wątek, którego musimy być świadomi. 5 rozdział Izajasza od wersetu 18. Biada tym, którzy ciągną nieprawość sznurami marności, a grzech jakby powrozem wozu. Tym, którzy mówią, niech się pospieszy i niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy je widzieli. Niech się przybliży i przyjdzie zamysł świętego Izraela, abyśmy go poznali. No to jest właśnie coś takiego, to jest takie szyderstwo. Ludzie, którzy ciągną nieprawość sznurami marności, grzech, jakby powrozem wozu. Oni się tym zajmują. I oni mówią coś takiego. No niech się pospieszy. Niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy je widzieli. Niech się przybliży i przyjdzie zamysł świętego Izraela, abyśmy go poznali. To jest właśnie szyderstwo. To są szydercy, którzy mówią, no dobrze, no niech Bóg przyjdzie, proszę bardzo. Zajmujemy się swoimi sprawami, ale dobrze, niech przyjdzie, chcemy je widzieć. I tu Piotr mówi, szydercy przyjdą, no i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. No co z obietnicą jego przyjścia? Niech przyjdzie. A dalej Izajasz mówi tak, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność, którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i uważają się za roztropnych. Biada tym, którzy są mocni w piciu wina i dzielni w mieszaniu mocnego napoju. Tym, którzy za podarek usprawiedliwiają niegodziwego, a odejmują sprawiedliwym ich sprawiedliwości. To jest świat, w którym coraz bardziej żyjemy. I tego musimy być świadomi. O tym pisze Piotr. Tak mówili prorocy. I teraz mamy dni ostateczne, w których przychodzą szydercy, mówią dokładnie to samo, co tamci. Tak jakby wyzywali Boga. No proszę bardzo, niech przyjdzie. A do nas mówią, no i popatrzcie się. Przyszedł? Przecież dalej jest tak, jak było. Wy czekacie, wy opowiadacie takie rzeczy, a tutaj nic. A jednocześnie robią dokładnie to, o czym pisze Izajasz. I jesteśmy w sytuacji, w społeczeństwie, jesteśmy w czasach, w których coraz bardziej będzie dokładnie to, o czym prorok pisze. To znaczy zło będzie nazywane dobrem, dobro będzie nazywane złem, ciemność będzie uważana za światłość, światłość za ciemność i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje już oficjalnie w tej chwili. I tak naprawdę właściwie jedyną siłą, która jest w stanie pokazać, że istnieje coś takiego jak dobro, coś takiego jak zło, że ciemność to nie jest światłość, a światłość to nie jest ciemność. Czyli krótko mówiąc, jest na świecie w tej chwili jeszcze ktoś, kto jest w stanie powiedzieć, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I w tej chwili wszystko się zaczyna tak mieszać, że ciśnienie z zewnątrz jest tak ogromne, że ludzie już są od małego przekonywani, że białe jest czarne, czarne jest białe, że dobro jest złem, a zło jest dobrem. My to widzimy w szkołach. Wierzący ludzie tracą swoje dzieci po tym, jak one idą do szkół. Młodzi ludzie są w tej chwili nauczani i dopiero rodzice po tym, jak się zaczęło nauczanie online, to w wielu sytuacjach rodzice dopiero zaczęli się orientować, czego ich dzieci są uczone w szkołach. I chrześcijańscy rodzice byli przerażeni. I są. I teraz my, jako ci, którzy są przedstawicielami Boga, który stworzył i Boga, który sam decyduje, czy sam stwierdził i sam ustalił, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest dobrem, co jest złem, my sami będziemy coraz bardziej ostatni jako ci, którzy potrafią powiedzieć, że coś jest w ogóle dobre i coś jest złe. I co się dzieje dookoła, będzie coraz bardziej mroczne. I ludzie dookoła będą coraz bardziej przekonywani, że jest odwrotnie niż powinno być. I myśmy dzisiaj wielokrotnie, jak słyszałem modlitwy, jak słyszałem świadectwa, to wielokrotnie o tym mówiliśmy. I musimy się przygotować na to, że będziemy mniejszością I w dodatku nie tylko to, my musimy się przygotować na coś jeszcze. Ponieważ Piotr w tym drugim liście, wcześniej, w drugim rozdziale, mówi o fałszywych prorokach, którzy byli wśród ludu. Czyli my musimy się przygotować, mieć świadomość tego, że to nie tylko jest tak, że świat będzie mówił coraz bardziej, że to, co jest dobre, jest złe, a to, co jest słodkie, jest gorzkie. My musimy się przygotować również na to i wiedzieć, i mieć świadomym tego, że do kościoła to będzie wchodzić. Dlatego, że coraz więcej wierzących ludzi zaczyna myśleć jak świat. Coraz więcej ludzi, którzy głoszą kazania, coraz więcej ludzi, którzy są przywódcami w kościołach, oni zaczynają dokładnie myśleć tak, jak myśli świat. Wprowadzane są różne izmy, jak to się mówi, i zaczynamy się powoli gubić. Dlatego w kościele to nie jest tylko tak, że kościół musi być i będzie do końca barierą, będzie do końca jak to miasto na górze, albo nie będzie jak to miasto na górze. To zależy od tego, co wpuści. To znaczy, czy umysły będą przemieniane, czy nie będą przemieniane. I czy w kościołach postawimy tamę myśleniu tego świata, czy nie postawimy tej tamy. Bo coraz bardziej delikatnie, coraz bardziej w sposób, coraz bardziej taki przewrotny, będziemy słyszeli rzeczy, które świat proponuje, a wierzący zaczynają je przyjmować. I stąd się bierze to, że w pewnych sytuacjach należy powiedzieć nie. To nie jest słodkie, to jest gorzkie. To nie jest prawda, to jest fałsz. I naprawdę musimy się bardzo modlić o to, żeby mieć jakieś rozeznanie, żeby mieć rozpoznanie tego, co tak naprawdę wchodzi. I w drugim liście Piotra, bo dalej Piotr pisze w tym trzecim rozdziale, że ci szydercy mówią co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Umyślnie tego nie chcą wiedzieć. Oni w taki sposób już nieprawością w swoje sumienia wypaczyli, że oni już w ogóle nie chcą na ten temat rozmawiać. Może jeszcze jakieś niedobitki. Jeszcze może takie są. Ale apostoł Paweł mówi coś takiego, że tajemna moc nieprawości już działa. Jest coś albo ktoś, co to temu jeszcze przeciwstawia. Jak to zniknie, albo ten zniknie, koniec. To zacznie, wybuchnie na pełną skalę. I my jesteśmy na granicy takiego stanu. Kiedy ciśnienie jest coraz większe, ciśnienie jest ogromne i ktoś, kto powie prostą rzecz, która jest dla wszystkich, powinna być oczywista. I do niedawna ona jeszcze była oczywista. Mówiło się, że to jest normalność. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej chwili się mówi, że będzie teraz nowa normalność. To nie będzie taka stara, która była przez wszystkich akceptowana. Teraz będzie nowa, ona będzie inna. I oni nie chcą, oni umyślnie nie chcą wiedzieć, że Bóg stworzył, że ziemia stanęła z wody, w wodzie, przez słowo. Że przez słowo, czy przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, czyli że będzie sąd. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. To jest coś takiego, co jeszcze może do niektórych docierać. Dlatego, że są ludzie, którzy zaczynają, jak to się mówi, łączyć kropki i widzieć, że ten świat zaczyna po prostu się walić. Głęboka jakaś ciemność następuje i są nawet ludzie, którzy, nie wiem, nawet w tej chwili już ktokolwiek zaczyna te kropki łączyć, to się mówi, że on teorie spiskowe uprawia. Jeżeli ktoś zaczyna mówić, że coś jest nie tak, to zaraz zaczynają się do tego doczepiać tak zwani fact-checkerzy, którzy okazuje się, że oni muszą to koniecznie obalić, ale niekoniecznie mówią prawdę. Bo czasem ich zawodem jest to, żeby właśnie zrobić, no wyprostować to, co ktoś chciał powiedzieć prawdę i wykrzywił. Ich pojęciu oczywiście. Jest coś takiego jak sąd, który przyjdzie i spadnie. I teraz, jeżeli my o tym nie będziemy mówić, jeżeli Kościół nie będzie mówić, że jest prawda, jest kłamstwo, jest Bóg, który stworzył, Bóg stworzył to, to, to i będzie sądził, bo istnieje coś takiego jak odpowiedzialność przed Bogiem, istnieje coś takiego jak grzech, istnieje coś takiego jak prawość, nieprawość. Jeżeli my nie będziemy mówić o tym, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, sąd i grzech, to nikt inny nie będzie o tym mówił. Wcześniej, w drugim rozdziale jest napisane coś takiego. W 5 wersecie i dalej. Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako 8 Noego, kaznodzieje sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Znacie to uczucie? Znacie to uczucie, prawda? Udręczony rozpustnym postępowaniem bezbożników. Naprawdę można powiedzieć, że wielu wierzących ludzi jest już zmęczonych tym, co się dzieje dookoła. Trapił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę, ale dalej jest napisane, umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. I jak wrócimy do tego, co się działo w sprawie Lota, czy w Sodomie właśnie, tam zauważyłem kilka ciekawych rzeczy jeszcze dodatkowo. Oprócz tego, co już mówiliśmy kilka razy. To jest 19 rozdział Księgi Rodzaju. Tu na początku tego rozdziału jest napisane, że dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw, skłonił się twarzą do ziemi i powiedział oto, proszę moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi, przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie swoją drogę. Oni powiedzieli, nie, przenocujemy na ulicy. Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Bardzo na nich nalegał, żeby to zrobili. Pytanie dlaczego? Pytanie, jak bardzo my z kolei nalegamy w sytuacji, kiedy widzimy, że jest potrzeba i trzeba komuś wytłumaczyć, że czeka go niebezpieczeństwo. Bo my znamy świat dookoła. Jeżeli ktokolwiek zaczyna w ogóle rozmawiać, jeżeli ktokolwiek chce, bo to nie chodzi o to, żeby go w jakiś sposób atakować, ale jeżeli widać, że on reaguje, to nie róbmy w ten sposób, żeby mu powiedzieć, a potem z ulgą stwierdzić, że on się nie zgadza. Dobrze by było uświadomić mu to, że grozi mu niebezpieczeństwo. Bo ci, którzy zaczynają łączyć te kropki, oni mogą zacząć niebezpieczeństwo dostrzegać. On tam był, siedział, nalegał i w końcu przyszli do niego. I potem, kiedy otoczyli ten dom mieszkańcy, którzy wiadomo, co chcieli robić, no to już było bezprawie regularne. Tam nie było nikogo, kto by przyszedł i powiedział, rozwiązuje zgromadzenie. Nie wiem, czy zauważyliście. Jak były Dzieje Apostolskie i wtedy był ten bunt gdzieś tam w Efesie chyba, prawda? Rozruchy się zaczęły. Przyszedł urzędnik, powiedział, rozwiązuje zgromadzenie. Jakieś prawo jeszcze istniało wtedy tam. Ale w Sodomie tego nie było. Tam wszyscy się zgromadzili, wszyscy chcieli tego samego. Nie było szans. Krótko mówiąc, nie było się do czego i do kogo odwołać. I wtedy Lot mówi przecież, mówi tak, pozwólcie, że wyprowadzę o córkach, ale wcześniej mówi, moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. On nazwał rzecz niegodziwością. Powiedział, co to jest. I oczywiście, co oni powiedzieli? Ten przyszedł tutaj jako przybysz, a chce nas sądzić? Ty mówisz o sądzie? Ty mówisz o niegodziwości? Nie ma. Kim ty jesteś w ogóle, że ty nas będziesz sądził? No i dokładnie tak będziemy słyszeć, my też. Szyderstwa, będziemy słyszeć, kim ty jesteś, żeby mnie sądzić. Będziemy słyszeć to, że ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, a tak w ogóle to nie jest w ogóle to, o czym ty mówisz. To wszystko są bajki. I potem sytuacja w taki sposób się rozwinęła, że mężczyźni powiedzieli do Lota, jeśli masz tu kogoś jeszcze, zięcia, synów i córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadź ich z tego miejsca. I to jest kolejny etap. Jeżeli, bo wiemy, co się stanie. Mamy napisane w Słowie Bożym. Bóg zniszczy to miejsce. I teraz, jeżeli mamy kogoś tu jeszcze, zięcia, synów, córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadźmy ich z tego miejsca. Czyli idźmy do nich i mówmy. I to może dotyczyć naszych krewnych i nie bójmy się do nich mówić w ten sposób. Bo Lot poszedł do tych swoich zięciów, werset 14, wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale co oni odpowiedzieli? No wydawało się, że żartuj. Czyli to przypomina takie szydercze podejście, prawda? No co, o czym ty mówisz w ogóle? I oczywiście no, będą takie sytuacje, że będziemy mówić do naszych krewnych, że będzie sąd. Że to wszystko zmierza ku temu, co tu jest napisane. Dlatego warto to znać. Warto te kropki łączyć. Bo niedługo będziemy jedynymi, którzy będą w stanie połączyć te kropki. I teraz, jeżeli je już połączymy, jeżeli komuś wytłumaczymy i powiemy, popatrzcie, to się, jak to się mówi, trzyma kupy. To, ta cała sytuacja, to co w tej chwili zachodzi, to jest jeden ciąg, który będzie miał koniec opisany w objawieniu. I albo tu chcesz zostać, albo nie chcesz zostać. Ale to nie tylko to, dlatego że on wyszedł do tych swoich zięciów i my wychodzimy do różnych ludzi, do naszych krewnych, ale też czasem wychodzimy do ludzi wierzących, żeby im powiedzieć, słuchajcie, będzie sąd. I też możemy różne reakcje słyszeć, dlatego że różni wierzący ludzie też przestają w tej chwili w to wierzyć, że będzie taki sąd. No to wracamy do drugiego listu Piotra. Są ludzie, którzy są szydercami. Dalej, werset 8. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bóg jest cierpliwy względem nas, względem wszystkich ludzi, bo chce, żeby wszyscy się upamiętali. Był cierpliwy za czasów Noego, był cierpliwy za czasów Lota. Zachował tych, którzy byli mu posłuszni. Zachował tych, którzy trapili swoją duszę. Zachował tych, którzy nie mogli patrzeć na to wszystko. Ale jest cierpliwy. I wcześniej w tym drugim rozdziale czytamy, że umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. I dziękujmy Bogu za tą cierpliwość, dlatego że ponieważ ona jest, to my mamy jeszcze czas na to, żeby działać, na to, żeby pójść do ludzi i mówić im, słuchajcie, wyjdźcie stąd. I apostołowie w wielu miejscach to mówią. Wyjdźcie stąd, odsuńcie się od tego, co jest nieprawe, co jest nieczyste, przemieńcie swoje umysły. Oczywiście, że będziemy niezrozumiani. I tym bardziej powinniśmy nawzajem siebie umacniać, tym bardziej powinniśmy mieć kontakty z ludźmi, którzy naprawdę wierzący są. I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, żeby miał jak najbardziej relacje z tymi i wzywał Boga z tymi, którzy są czystego serca. I którzy też słyszą Słowo Boże i są pobudzani przez przypominanie, bo mają czysty umysł. Dlatego jeśli nasze umysły będziemy zaśmiecać, to tym mniej będziemy podatni na przypominanie od Pana Boga. Jeżeli będziemy się nawzajem umacniać, to tym bardziej będziemy bardziej wrażliwi na Jego głos. I dalej jest napisane, a jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. To jest najszerszy zakres Dnia Pańskiego, jaki w Biblii jest podany. Czyli od przyjścia Pana, jak złodziej w nocy, aż do spłonięcia wszystkiego, co jest na ziemi i na niebie. Czyli do przeminięcia tego, co jest doczesne. Dalej mówi, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być? W świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Dzień Pański jest różnie definiowany, tego nie musimy teraz rozwijać, ale złodziej w nocy nie przyjeżdża buldożerem. Na ogół. Więc stanie się coś takiego, co będzie mało widoczne albo niewidoczne dla ludzi, którzy zostaną okradnięci. Oni będą spać. I apostoł Paweł pisze coś takiego w listach do Tesaloniczan, że my nie jesteśmy tymi, którzy śpią. Przeczytajmy list piąty rozdział, fragment piątego rozdziału pierwszego listu. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Właśnie dlatego, że przychodzi taki moment, który przez większość ludzi będzie przegapiony, ale potem dopiero się zacznie. Potem się dopiero zacznie, bo w tym dniu między innymi niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a dzieła, ziemia i dzieła, które na niej są, spłoną. My oczekujemy, tu jest napisane dalej, że oczekujemy tego dnia i jak powinniśmy to robić, skoro to wszystko ma się rozpłynąć. Powinniście być święci w postępowaniu i pobożności. Do tego zachęcają wszyscy apostołowie. Dlatego dalej, jak czytamy list do Tesaloniczan, to jest tam napisane 23 werset, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I drugi list do Tesaloniczan, końcówka. Trzeci rozdział, werset piąty. Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. Nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Apostołowie raz po razie przypominają, że należy czekać na przyjście Pańskie. I o tym też wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy. W jakim stanie należy czekać na przyjście Pańskie? W świętym postępowaniu i pobożności. Aby nasz duch, dusza i ciało były gotowe na przyjście Pana. Oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga. To jest nasza nadzieja. Z tej nadziei możemy się zawsze tłumaczyć w sposób odpowiedni. Bo my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali znalezieni przez Niego, przez Pana, bez skazy i nienaganni w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. jak i nasz umiłowany brat Paweł, według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest łaskawy. Bóg jest większy niż nasza niewiara, Bóg jest większy niż nasz strach, On jest większy niż to, co widzimy dookoła i On umie wyrwać ludzi z pokuszenia, tych, którzy są pobożni. Umie, bo widzi każdego, kto się trapi, trapi swoją duszę, jeżeli ta dusza jest sprawiedliwa, to będzie widziała, będzie się męczyć w takich okolicznościach. I będzie widział każdego z nas, kto się męczy i kto oczekuje nowego nieba, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I dlatego bądźmy gotowi na to, żeby dawać odpór temu, co jest fałszywe, żeby nazywać prawdę prawdą, nazywać kłamstwo kłamstwem, nawet jeżeli będzie nas to kosztowało szyderstwa, nawet jeżeli będzie nas to kosztowało czasem problemy, ale jesteśmy, że tak powiem, jedyną, czy Kościół, Duch Święty w Kościele, Jego działanie w Kościele, czyli żywy Kościół, to jest właściwie jedyna linia oporu, ostatnia linia oporu. Dlatego, że była kiedyś kultura, była kiedyś przyzwoitość, to wszystko było, ale to się cofa. Cały czas, tak jakby ktoś oddawał pole. I ludzie przestali się już przejmować. Społecznie akceptowalne rzeczy są takie, których dawniej nie można było zaakceptować. Ale teraz to wszystko się kurczy. Aż skurczy się do tego stopnia, że zostanie tylko grupka ludzi, którzy będą umieli i mieli odwagę nazwać pewne rzeczy. Wy zatem, umiłowani, 17 werset, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała teraz i na wieczne czasy. Amen.